Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, witam w ostatnim odcinku podcastu Outriders w tym roku. A skoro ostatni, to nie może być inaczej, porozmawiamy sobie, spróbujemy trochę wrócić do różnych wydarzeń, które działy się na całym świecie w tym roku i spróbować znaleźć te, które miały szczególny wpływ na to, co działo się w odchodzącym roku i co może mieć znaczący wpływ na to, co zadzieje się już w tym 2024 roku, który nadchodzi. Ja już tylko na wstępie jeszcze raz bardzo serdecznie podziękuję wszystkim Wam, słuchaczki i słuchacze, za to, że jesteście tutaj z nami, słuchacie tej audycji. I już oddaję głos Ani, która przedstawi naszych dzisiejszych gości.
Cześć, dzień dobry. Dzisiejszymi naszymi gośćmi są dr Magdalena Kumelska-Koniecko, specjalizująca się w stosunkach międzynarodowych oraz bezpieczeństwie, pracująca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor habilitowany Jarosław Macała, historyk i politolog pracujący na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam panią, witam państwa i mam nadzieję na ciekawy podcast.
Od czego zaczynamy? Rok długi i szeroki, zawsze na koniec roku najprościej pamięta się ostatnie wydarzenia, ale trzeba wrócić do stycznia. Ania, od czego chcesz zacząć, jak wspominasz styczeń 2023 roku?
Styczeń to tak naprawdę, ja pamiętam, że no w momencie, kiedy zaczyna się nowy rok, no to pojawiają się nowe pytania i pojawia się też taka nadzieja. I w tamtym momencie wszyscy mieliśmy ponowną nadzieję na zakończenie konfliktu w Ukrainie. Szukaliśmy jakby powodów, czasami nieracjonalnych, na to, że ten konflikt może się zakończyć. Ale no tak jak mówię, to nie zawsze były racjonalne powody, więc pytanie do państwa, czy, bo jakby jesteśmy pod koniec roku, konflikt trwa, jest wojna w Ukrainie. Czy były jakieś przesłanki w tym roku, które rzeczywiście mogły doprowadzić do tego, że wojna się zakończy?
Jeżeli pamiętam początek roku, no to pojawiały się takie wypowiedzi, że to będzie rok decydujący, że już jesienią będzie sprawa w jakiejś mierze rozstrzygnięta i tak Rosjanie, jak i Ukraińcy oraz wspierająca ich koalicja do tego przekonywali. To oczywiście miało swoje podstawy związane z pewnymi planami wojennymi, a po drugie to była przecież też narracja propagandowa adresowana do tych, którzy albo wspierają, albo walczą z Ukrainą i takie nadzieje były, to znaczy nadzieje na to, że wojna nie będzie wojną tak długotrwałą. I one się, jak sądzę, w połowie roku już rozwiały, że konflikt w tym roku się ani nie zakończy, ani nie zakończy się jakimkolwiek rozstrzygnięciem. Bo tu jest oczywiście pytanie zasadnicze, które od 4 lutego 2022 roku stawiamy. Co to znaczy koniec wojny na Ukrainie? Jak zdefiniować ten koniec wojny i dla kogo byłby on końcem, a dla kogo początkiem kolejnej odsłony tego konfliktu? I tu, jak widać, zresztą między Rosją i Ukrainą jest tutaj no, dosyć zasadnicza rozbieżność, ale też widać, ten rok pokazał coraz większe rozbieżności wśród tych, którzy Ukrainę popierają. Co jest celem wojny, z Amerykanami zresztą na czele, co dla nich jest sukcesem Ukraińców. Albo jeszcze inaczej, co jest w interesie amerykańskim kluczowe i to jest jeden zresztą z powodów załamywania się tego, co nazwiemy blokiem poparcia dla Kijowa. I to już widać. Pytanie, czy to jest tylko przejściowe tąpnięcie, czy jest to kwestia która będzie miała dalej idące konsekwencje. Tego na dziś nie wiemy, ale widać już zmęczenie wojną. To jest ewidentnie widoczne wśród tych, którzy Ukrainę wspierają. Nie wspomnę o samej Ukrainie, bo to jest tam zupełnie oczywiste zmęczenie wojną, stratami, ofiarami i kosztami.
Czy pani doktor chciałaby coś tutaj dodać może?
Tak, jasne. Myślę, że przez ostatni rok raczej społeczności zachodniej części świata towarzyszyło takie myślenie życzeniowe na temat pozytywnego dla Zachodu, podkreślam, dla Zachodu zakończenia tej wojny, które wiąże się z przegraną Federacji Rosyjskiej. Tak jak zauważył pan profesor, zgadzam się, że każda ze stron tego konfliktu inaczej definiuje koniec wojny. Natomiast symptomatyczne jest to, że społeczność natowska, unijna, a także państwa, które poparły Ukrainę w tej konfrontacji, wyhamowuje ze swoim wsparciem. Oczywiście wsparcie natury politycznej, ono jest cały czas podnoszone, natomiast to, co wyhamowuje bezwzględnie, to jest pomoc militarno-gospodarcza, czego przykładem są, powiedziałabym kolokwialnie, targi w amerykańskim kongresie, ponieważ polityka zagraniczna USA obecnie stała się w pewnym stopniu zakładniczką polityki wewnętrznej. Jest to spowodowane tym, iż prezydent Biden nie ma większości w kongresie, musi negocjować z republikanami, którzy są coraz bardziej sceptyczni co do kierunku wschodniego amerykańskiej polityki zagranicznej i uzależniają swoje poparcie od zgody demokratów na ich wersję ustawy migracyjnej, która ma przede wszystkim rozwiązać problem południowej granicy Stanów Zjednoczonych w kontekście nielegalnej migracji nie tylko z Meksyku, ale również z szerszej Ameryki Środkowej czy też Ameryki Południowej. I tutaj zapanował impas w kongresie, ponieważ plan Bidena, aby połączyć pomoc militarną na rzecz Ukrainy z pakietem pomocy na rzecz Izraela, po prostu utknął i póki co nie widać przełomu, a rok się kończy i należy podjąć odpowiednie decyzje. Więc to jest absolutnie problem przede wszystkim dla Ukrainy. Też jest ciekawa ta retoryka prezydenta Bidena, który zawsze twierdził, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, a w ostatnich wypowiedziach mówi, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będziemy mogli. Więc jest to zmiana.
No to jest takie przestawienie for as long as Ukraine needs, takie for as long as we can. Nie, jakby także.
Ale to jest symptomatyczne i to jest pewnego rodzaju sygnałem. Zresztą sygnałem też jest ostatnia wizyta prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie, który już zupełnie inaczej był witany przez członków Izby Reprezentantów i Senatu, już nie z taką, powiedziałabym kolokwialnie, pompą i nie tym takim określeniem man of the year, ale już widać, że te nastroje są zupełnie odmienne, ale to jest też efekt tego, że zbliżamy się do takiego szczytu kampanii prezydenckiej, i kandydaci muszą odpowiadać na oczekiwania swojego elektoratu, jeśli chcą oczywiście poważnie myśleć o zwycięstwie.
Na pewno jak będziemy przyszłoroczne podsumowanie roku nagrywać, to kwestia wyborów amerykańskich i ich rezultatu będzie tam jednym z kluczowych elementów.
Myślę, że będzie bardzo ciekawa.
Będzie bardzo ciekawa. Dodajmy jedną rzecz, tylko wybiegając w przyszły rok. 54% ludności świata ma wybory w przyszłym roku. Najciekawsza mimo wszystko będzie kwestia tego, jaką odpowiedź będzie miał Biden dla swoich potencjalnych wyborców właśnie w kontekście Ukrainy.
Kluczową kwestią jest rzecz, która w polityce amerykańskiej nie jest jasna. To znaczy, co jest celem strategicznym Stanów Zjednoczonych w tej wojnie? Czy osłabienie Rosji, czy zwycięstwo Ukrainy. Wbrew pozorom jedno nie musi być identyczne z drugim. I to jest kluczowa kwestia. Dlatego, że jeśli celem jest osłabienie Rosji, to już Amerykanie osiągnęli ten cel. co więcej, osiągnęli niskim kosztem, to znaczy nie ryzykując życia własnych żołnierzy, tylko wspomagając militarnie i gospodarczo. Jeżeli celem jest zwycięstwo Ukraina, to jest inny cel, on wymaga bez porównania większego zaangażowania, nie tylko zresztą Stanów Zjednoczonych, tak nawiasem mówiąc. I jest pytanie, czy rzeczywiście politycy amerykańscy sobie taki cel stawiają. Ta retoryka, którą się posługują, pozwala manewrować w zależności od potrzeb. Ja nie jestem przekonany do tego, co jest celem strategicznym Stanów Zjednoczonych w tej wojnie. Też proszę pamiętać, że głównym celem Stanów Zjednoczonych jest celem i ośrodkiem zainteresowania jest basen Pacyfiku i Indo-Pacyfik, a dokładnie Azja. Innymi słowy, to, co się dzieje na Ukrainie, jest funkcją tego, co dotyczy polityki globalnej Stanów Zjednoczonych. I ja wcale nie jestem przekonany co do tego, że celem amerykańskim jest zwycięstwo Ukrainy, tak rozumiane, jak sobie to politycy ukraińscy wyobrażają. Czyli odzyskanie integralności terytorialnej, czyli tych terytoriów, które Ukraina posiadała w 1991 roku. Wcale nie jestem przekonany, że to jest cel polityki amerykańskiej. I to oczywiście też rzutuje na Polskę i na Europę, to jest jasne, ale też pamiętajmy o rzeczy, o której bardzo często zapominamy. Większość świata nie popiera polityki amerykańskiej ani Ukraińców walczących z Rosją. To jest 40 parę państw, jeśli dobrze kojarzę, około 50, niech nawet będzie. Większość z różnych zresztą powodów nie angażuje się w ten konflikt, wykazuje dystans czy obojętność. I to też musimy brać pod uwagę, biorąc czy mierząc skutki polityki globalnej. Co więcej, wydaje się, że jeżeli mierzymy od początku roku, to liczba państw sceptycznych rośnie wobec tego, co się na Ukrainie dzieje. To też ma swoje konsekwencje dla polityki globalnej.
Pamiętajmy, że też od października mamy, że tak powiem, konkurencyjny konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną, który sprawia, że po pierwsze to zainteresowanie spada, po drugie, że jest też bardzo ważny jednak dla państw zachodnich i w szczególności dla Ameryki, to co tam się dzieje. Zresztą widać to po chociażby zaangażowaniu marynarki wojennej, jak bardzo szybko pojawiły się tam lotniskowce. Teraz mamy też sytuację, gdzie marynarki wojenne paru krajów zachodnich próbują ustabilizować sytuację związaną z tymi bojownikami z Jemenu, którzy atakują i trochę destabilizują te korytarze logistyczne. Jak państwo oceniają to, co się dzieje od października właśnie w Strefie Gazy?
To jest węzeł gordyjski, ta sytuacja, która dotyka tę część świata. Bezsprzecznie Stany Zjednoczone są zainteresowane konfliktem, którym stroną jest Izrael i Hamas. I chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest konflikt Izraela przeciwko Hamasowi. Natomiast Palestyńczycy są niestety ofiarami tej sytuacji. Podstawą amerykańskiej polityki w ogóle na Bliskim Wschodzie jest ochrona bezpieczeństwa i suwerenności Izraela. I to był cel realizowany od końcówki lat 40. ubiegłego wieku. I on jest niezmienny. Niezmienny pod tym względem, że Biały Dom ma co 4 lata innego lokatora, który albo pochodzi z otoczenia demokratów, albo partii republikańskiej. Natomiast to jest cel, który się absolutnie nie zmienia wraz z administracjami. Stany Zjednoczone od lat realizują kurs proizraelski, co oczywiście antagonizuje relacje Ameryki z arabską częścią świata, ale też nie tylko. Jest to szczególnie widoczne w obliczu właśnie dzisiejszej sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Amerykanie są oskarżani o stosowanie polityki podwójnych standardów, szczególnie w kontekście ochrony cywilów, którzy w obszarze Gazy, ale też nie zapominajmy, na zachodnim brzegu giną. Giną w zasadzie każdego dnia. Tylko że ta intensyfikacja od 7 października jest kolosalna. Dzisiaj z danych, które zostały opublikowane przez Czerwony Półksiężyc, wynika, że 20 tysięcy ofiar cywilnych, tak, wśród których zdecydowana większość to są kobiety i dzieci. Natomiast nieistotna jest płeć, po prostu życie ludzkie jest tracone zupełnie bezsensownie. Stany Zjednoczone mają bardzo trudną sytuację, w której się znalazły w zasadzie na własne życzenie, realizując ten kurs takiego bezwzględnego, bezrefleksyjnego wsparcia dla Izraela, ponieważ budzi to nie tylko opór społeczności międzynarodowej, ale rozumianej jako nie państwa, tylko przeciętni ludzie, bo to, co się dzieje na ulicach wielu państw świata, jest absolutnym zaskoczeniem. Nie tylko dla Benjamina Netanyahu, ale przede wszystkim dla Josepha Bidena. Joseph Biden traci poparcie wśród młodych Amerykanów, którzy są pozycjonowani jako wyborcy jego partii. I to już jest trend, który być może się odwróci, ponieważ zainteresowanie konfliktami, jak widzimy po sytuacji w Ukrainie, słabnie, a do wyborów zostało jeszcze dobrych kilka miesięcy. Natomiast wydaje się, że przynajmniej w społeczności arabskiej to są straty nie do odrobienia. Taki komitet, który został powołany na rzecz prezydenta Bidena 4 lata temu, Komitet Arabskiego Poparcia, dzisiaj absolutnie odżegnuje się od tego prezydenta i uznaje, że w ogóle nie weźmie udziału w wyborach, bo ani Biden, ani Trump to nie jest dobre rozwiązanie dla sytuacji na Bliskim Wschodzie, która chyba nigdy w XXI wieku nie była tak skomplikowana, jak jest dzisiaj, bo oprócz tego, że mamy do czynienia absolutnie z katastrofą humanitarną w samej Strefie Gazy, to włączają się do tego konfliktu nowi aktorzy z Jemenem na czele i bojownikami Hutuni, którzy wprost ogłosili swoją, w cudzysłowie, krucjatę przeciwko Izraelowi. Nie tylko atakowali rakietami średniego zasięgu, oczywiście te zostały zbijane przez system obrony antyrakietowy Izraela, natomiast blokują ruch po Morzu Czerwonym, co nie tylko wiąże się z braniem zakładników, z ostrzeliwaniem statków, ale przede wszystkim to są koszty ekonomiczne, bo wyobraźmy sobie zablokowanie jeszcze przez Iran ciśniny Ormus, no i w cały transfer musi opływać Afrykę. To są nieporównywalne wręcz koszty transportu i to absolutnie będzie oddziaływało na państwa, które być może zmienią swój stosunek co do polityki Izraela, która, no, powiedzieć, że jest kontrowersyjna, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, ale
ja bym zwrócił uwagę na, po pierwsze, rzecz, która, ponieważ ten rok przyniósł potężne perturbacje wewnętrzne w Izraelu, one były związane z reformą sądownictwa, która, no, w myśl zasady cui prodest miała służyć interesom premiera przede wszystkim, no i rządzącej koalicji. Natomiast pytanie jest takie, na które chyba nie ma dzisiaj dobrej odpowiedzi, ale ona też prędzej czy później być może się pojawi, może doczekamy się w tym nadchodzącym roku, mianowicie kto stał za tym konfliktem, czy to było tylko dzieło Hamasu, czy też było to inspirowane przez kogoś, no najprędzej przez Iran, ale no, tutaj mogą tropy wziąć, wieść jeszcze gdzie indziej, wielu mówi, że to Rosja również, bo leży to niewątpliwie w jej interesie, żeby zaognić sytuację jeszcze gdzie indziej, o ile czy posiada takie aktywa, żeby to zrobić, to jest inna sprawa. Ale niewątpliwie przeniesienie tej uwagi na problem bliskowschodni, który jest kwadraturą koła i to od wielu dekad, z którego nie ma dobrego rozwiązania. Wszystkie inicjatywy do tej pory podejmowane zakończyły się klapą. To bardzo dużo mówi. I kluczowa kwestia, która myślę staje przed, po pierwsze, dlaczego do tego ataku doszło, kto za nim stał. Po drugie, jak to się stało, że państwo izraelskie, które dysponowało, no, jednymi z najlepszych służb specjalnych, przynajmniej za takie uchodziły w świecie, dało się tak zaskoczyć ze wszystkimi tego skutkami. Jest też pytanie, na ile to będzie wpływało na proces, który rozpoczął się układem w Camp David, ale to proces no, na, by powiedzieć, normalizowania stosunków przynajmniej części państw arabskich z Izraelem, czy to nie było działanie, które miało storpedować zwyczajnie ten proces. No i wreszcie mamy pytanie, co dalej, to znaczy czym się ten konflikt skończy. Pytanie, na które też na dobrą sprawę nie ma odpowiedzi. Dobre jest pytanie, czy ci, którzy go wywołali, mają taki scenariusz, czym to się skończyć powinno. I rzeczywiście to jest jakby przypomnienie problemu, który od końca lat 40. absorbował politykę globalną i który nie udało się do tej pory rozwiązać. I ja patrząc na to, słuchając na tych tysięcy ludzkich tragedii, z którymi mamy do czynienia jeszcze w dodatku na żywo, bo możemy to, przepraszam, obserwować w mediach, i zastanawiam się właśnie, gdzie, w jaki sposób ten konflikt rozwiązać, bo to nakręca spiralę, z której na dobrą sprawę od lat nie ma specjalnie wyjścia. Pozostaje przemoc. Napoleon mówił, że na bagnetach nie da się siedzieć. Niech ktoś spróbuje. Zawsze musi być jakieś rozwiązanie polityczne. Na dobrą sprawę na dziś tego nie widać. Amerykanie, wracając tutaj do tego, co powiedziała pani doktor, zresztą bardzo ciekawie, w zasadzie bawią się w tej chwili w rolę strażaka, który próbuje nie doprowadzić do rozlania się konfliktu poza strefę Gazy, bo to byłoby czymś znacznie gorszym niż jest w tej chwili. To też pytanie, czy to się oczywiście uda, ale na razie się udaje konflikt lokalizować. I jak mówię, jest to sytuacja, która znowu przez parę miesięcy na gorąco, ale pewnie też coraz bardziej zmęczeni będziemy nią zaabsorbowani. I też pytanie, jakie będą reperkusje międzynarodowe, ale też wewnętrzne w Izraelu, czy to doprowadzi do zmiany władzy. Tego też na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy i mamy do czynienia z konfliktem, jak mówię, nie chcę użyć brzydkiego słowa, żeby się nie kojarzyło z przyrodą, endemicznym, który no, nie jest, którego od dekad nie idzie, nie wiem, w żaden sposób rozwiązać. Cierpią niestety od wielu dekad przede wszystkim Palestyńczycy. I to cierpienie jest, co też znamienne, jakby wpisane i coraz bardziej zobojętniały jest wobec tego świat. Politycy śpieszą z deklaracjami wsparcia i współczucia, ale wiele z tego niestety nie wynika. I jak mówię, ja jestem pesymistą, patrząc na to, co się tam dzieje, i pesymistą, że nie widać nie tylko końca, ale też nie widać kogoś, kto byłby w stanie zaproponować rozwiązanie do przyjęcia przez wszystkich aktorów tego konfliktu, a część z tych aktorów to są ci, którzy, no, jak Amerykanie, ale nie tylko, których lokalizacja jest daleko poza tą sferą, znaczy daleko poza obszarem, w którym konflikt się toczy, którzy rozgrywają tam także własne interesy.
Ja jeszcze dopytam tutaj panią doktor, czy faktycznie da się znaleźć taki złoty środek, rozwiązanie, które może działać, jeżeli mamy tak dużo różnych organów, państw, interesów do pogodzenia. I jeszcze jakby takie podpytanie, czy w związku z tym, że wybory w Stanach zbliżają się wielkimi krokami, niektóre decyzje i jeszcze ten proces zabiegania o rozwiązania może się wydłużyć?
Niestety jestem sceptyczna, jeśli chodzi o to, w jakim kierunku potoczy się sytuacja nie tylko w Strefie Gazy, ale również na zachodnim brzegu. Przypomnę, że tereny te są od 1967 roku okupowane nielegalnie przez Izrael, który nie wykonuje rezolucji Rady Bezpieczeństwa, które nakazują mu wycofać się z tych terenów, a tak nie jest, co jest jednym z powodów powstawania grup ekstremistycznych w tej części świata i jest pewnego rodzaju paradoksem, bo to działa oczywiście na niekorzyść bezpieczeństwa Izraela, takie sąsiedztwo z różnymi grupami radykalnymi, bo Hamas jest jedną z wielu, które operują w tej części świata. Islamski dżihad i wiele innych, które także kontestują prawo Izraela do istnienia. Na marginesie chciałabym też dodać, że Hamas był tworem, który w latach 80., na początku lat 80. był wręcz sponsorowany przez Izrael, ponieważ tworzył pewnego rodzaju przeciwwagę dla głównego wtedy wroga Izraela, jakim była Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Więc tego potworka, mówiąc kolokwialnie, rząd Izraela niestety sam sobie wyhodował, ale takich przykładów można mnożyć. Mujahedini, później interwencja Stanów Zjednoczonych i walka z nimi, tylko oni wtedy byli talibami i tak dalej. To oczywiście historia. Natomiast jeśli chodzi o trwałe rozwiązanie tego konfliktu, to oczywiście gdyby one było w zasięgu ręki, to pewnie społeczność międzynarodowa mogłaby je wypracować. Natomiast ja mam wrażenie, obserwując tą sytuację już od lat, że paradoksalnie nie ma woli politycznej ku rozwiązaniu tej sytuacji, ponieważ strony mają kolizyjne interesy. Aktualny rząd Izraela, który jest jednym z bardziej, szukam jakiegoś odpowiedniego dyplomatycznego słowa.
Niech będzie niedyplomatyczne.
Ultraprawicowy, radykalny w swojej retoryce, ale także działaniach, dąży do powstania tak zwanego Wielkiego Izraela. Żeby móc powołać Wielki Izrael, no to niestety trzeba rozwiązać kwestię palestyńską, ale nie na takiej zasadzie, że Palestyńczykom da się prawa obywatelskie na równi z prawami, które mają Żydzi, ponieważ to wiązałoby się z możliwością wygrania wyborów przez podmiot, który jest arabski. Więc pierwsze rozwiązanie nietrafione. Drugie, dwupaństwowe, o którym mówi cały świat i wielu polityków nawołuje do tego rozwiązania. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby te oba podmioty żyły w swoich granicach, były bezpieczne i mogły realizować swoje interesy. Natomiast nie ma zgody co do tego, jaki podmiot palestyński będzie, że tak powiem, jedynym, który będzie realizował interesy Palestyńczyków, ponieważ autonomia palestyńska i Fatah rządzi na zachodnim brzegu, natomiast w Gazie mamy Hamas. Hamas tak łatwo nie zrezygnuje z władzy politycznej i myślenie, że Hamas się wyeliminuje używaniem metod militarnych, jest myśleniem absolutnie utopijnym i życzeniowym. Natomiast Izrael też ustami premiera Netanyahu powiedział, że Fatah absolutnie nie wejdzie do Gazy, więc sytuacja jest naprawdę, to jest impas, w którym wszyscy się znaleźliśmy, ponieważ istnieje proste pytanie, do czego dąży Izrael? I wielu boi się odpowiedzieć w naszej części świata, w Waszyngtonie, w Berlinie szczególnie, na to pytanie w sposób taki, jak my to widzimy, obserwując sytuację, czytając strategię, słuchając polityków izraelskich. Ja niestety widzę to w taki sposób, że Izrael chciałby zminimalizować różnymi metodami liczbę Palestyńczyków. Niestety polityka tego rządu może być tak odczytywana, że zakończenie kwestii palestyńskiej będzie rezonowało bezpieczeństwem Izraela. Tak wielu polityków się wypowiada, Smotrich, Ben-Gwir, premier Netanyahu, minister obrony, więc my możemy jedynie na bazie tego, co słyszymy, budować jakąś analizę tej sytuacji, ale też patrząc, jakie metody Izrael stosuje, walcząc z Hamasem. Raz jeszcze powtórzę, co wielokrotnie powtarzam od października tego roku, radykalizmem nie da się zwalczyć radykałów i jedynie rozwiązanie polityczne przy absolutnym wsparciu brokerów pokojowych, arabskich, zachodnich, miałoby jakąś rację bytu, tylko w dzisiejszych warunkach nie wydaje mi się, że jego osiągnięcie byłoby możliwe, ponieważ strony są okopane i żadna z nich nie chce negocjować. Zobaczmy, jak wygląda kwestia teraz tej drugiej tury zwolnienia zakładników. 110 osób gdzieś przebywa na obszarze Gazy, nie wiem, może Libanu, może nawet Egiptu, i negocjatorom nie udaje się przełamać tego klinczu, w którym wszyscy się znaleźliśmy. Znaczy, może my nie, ale w którym ci ludzie się znaleźli, którzy są ofiarami tej sytuacji, absolutnie. I jeszcze jedno zdanie podsumowujące. Ten konflikt też pokazuje nam takie rozpadanie się pewnych mitów. Przede wszystkim mitu na temat skuteczności izraelskich sił wywiadowczych. I to jest pytanie, które pan profesor postawił, tak? Czyli kto rzeczywiście jest odpowiedzialny za tą sytuację z 7 października. Nie jest to jasne, na pewno będzie wymagało to wyjaśnienia jakiegoś specjalnego organu, komisji, którą powinien rząd Izraela powołać, bowiem pojawił się raport Mury Jerycha, na których na 44 stronach jest opisany cały modus operandi akcji z 7 października. To jako pierwszy opublikował New York Times, później o tym pisał Haaretz. I co ciekawe, rząd Izraela się nie wyparł, że widział ten raport, że był świadomy, że coś takiego może się wydarzyć. Czy celowo nie zareagował, czy był zajęty innymi sprawami? No to są pytania absolutnie bez odpowiedzi. I to jest też efekt tego, dlaczego pauza humanitarna się nie pojawia.
Niewątpliwie w przyszłym roku ta kwestia będzie jedną z głównych i na pewno będziemy oczekiwać do jakiegoś rozwiązania. Z takich innych rzeczy ważnych, które, czy inaczej, mogły być ważne, bo na pewno trzęsienie ziemi w Syrii, w Turcji było ważne pod kątem takim, że nawet jedno to kwestia humanitarna, druga to kwestia taka, że liczono, niektórzy przynajmniej liczyli, że będzie to taki moment decydujący, jeżeli chodzi o wybory w Turcji. Finalnie Erdoğan został ponownie wybrany i nadal sprawuje swój urząd, w związku z czym no to ciężko mówić o jakimś takim wydarzeniu milowym, jeśli chodzi o ten rok. Oczywiście ten rok jest też takim rokiem, jeżeli chodzi o, gdzie widzimy wiele wydarzeń, które rozpoczęcie ubiegłorocznej inwazji Rosji w Ukrainie no go definiowało, bo mamy Finlandię chociażby w NATO, Szwecję nie. I tutaj bardzo chciałem Państwa trochę sprowokować, żebyśmy się trochę pozastanawiali nad Węgrami, bo to jest dla mnie prywatnie taki cichy, bardzo negatywne zaskoczenie tego roku. Wiemy, że to był przez wiele lat psotnik, ale w tym roku jednak Węgry no, wyrastają na takiego bardzo złego gracza, zarówno w Unii Europejskiej, zarówno w NATO. I chciałem Państwa opinię o tym usłyszeć, bo to już nie są, że tak powiem, już takie stawanie o konie, wetowanie jakichś mniejszych, powiedzmy, mniejszej wagi, w szczególności prawa, jeśli chodzi o w Unii Europejskiej. Też w ostatnich latach, wiadomo, wespół z Polską, tylko no jednak teraz jest w tym momencie, no co z tym zrobić? Jak Państwo to oceniają? Panie profesorze.
Przypadek węgierski to jest przypadek po pierwsze tego, że celem Orbana jest utrzymanie władzy w dalszym ciągu. Sprawuje ją od 2010 roku i zbudował system, który no, jest systemem, na który nie ma dobrej nazwy. Na pewno nie jest to liberalna demokracja, ale to nie jest klasyczny autorytaryzm. Badacze się zastanawiają, tych terminów jest cała masa, jak tego rodzaju reżim określić. Celem jest rzecz jasna utrzymanie się przy władzy i to jakby determinuje politykę, jak sądzę, także zagraniczną. Ja może będę przewrotny, ale jeżeli ktoś, a wielokrotnie padało, że Orban robi różne dziwne, najdelikatniej rzecz mówiąc, rzeczy, z popieraniem Rosji, już teraz nawet nie już zakamuflowanym, tylko otwartym, no to jest, ja postawię taką tezę, bo może. Po pierwsze, dlatego, że w Unii Europejskiej procesy decyzyjne, tudzież inne, biegną tak, jak biegną, to znaczy przy wielu sprawach wymagana jest jednomyślność. Gra Orbana polega na tym, że do ut des, to znaczy jeżeli na coś się zgodzę, to chcę za to coś dostać. No i teraz przy ostatnim szczycie coś znowu skapnęło. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest dla mnie przejaw bezsilności, tak na dobrą sprawę, przede wszystkim jeżeli chodzi o politykę unijną. I to jest dobre pytanie, bo co prawda Orban był kojarzony głównie z tym rządem polskim, który odszedł. Ale to jest pytanie, czy sojusznicy Orbana to byli tylko Polacy. Czy w Unii nie ma on cichych sprzymierzeńców, którzy jeszcze, mówiąc inaczej, dla których jest swego rodzaju wygodne, żeby był człowiek prowadzący tak ostrą i dosyć jednoznaczną grę. Mogą się za jego plecami w wielu kwestiach schować. Wcale nie byłby pewny, czy takie grono nie istnieje, takich przywódców czy państw, które są zainteresowane wieloma, zwłaszcza blokującymi działaniami Orbana. I mamy, bo jest jeszcze jakby kwestia systemu oligarchicznego, który stworzył Orban na Węgrzech. I ten system między innymi funkcjonuje wskutek dosyć silnych powiązań gospodarczych z Rosją. To nie tylko zresztą kwestia paliw czy węglowodorów, ale również innych wielkich przedsięwzięć biznesowych. I to jest kwestia, jak sądzę, tego, że Orban prowadzi grę, której, jak mówię, celem jest utrzymanie władzy, a na arenie międzynarodowej zachowuje się tak, jak zachowuje, bo może. Bo okazuje się, że można dużo gadać, ale niewiele można zrobić, albo jeszcze inaczej, mówi od tej pani doktor słusznie, o woli politycznej. Czy w ogóle jest taka wola, żeby coś z tym zrobić? Można powiedzieć tak, jak mi się wydaje, jeżeli chodzi o Unię, to przynajmniej dla części jej liderów kończy się cierpliwość, ale czy z tego coś wyniknie, to nie wiem, ze względu, jak mówię, na skomplikowane procesy decyzyjne. W przypadku Amerykanów, podjęli pewne działania, nawet symboliczne bodaj, kogoś tam nie wpuszczono, nie udzielono mu wizy i tak dalej. Krytykują, ale też wiele nie robią. Orban przede wszystkim wobec konfliktu ukraińskiego, to nie chodzi nawet o to, że coraz mniej, jakby nawet coraz mniej w sposób zakamuflowany wspiera Rosję, ale myślę, że chodzi też o ugranie coś w kwestii ukraińskiej. To nie chodzi chyba tylko nawet o mniejszość węgierską na Ukrainie, tylko o coś więcej, jak sądzę. I ja patrząc w przyszłość, nie widzę na razie przesłanek zmiany polityki węgierskiej. Nic na to nie wskazuje, żeby tak było. I Orban będzie prowadził grę, nie wiem jak to określić, żeby tutaj nawiązać do tego, co pani doktor powiedziała, że siedzą do krakiem na płocie. Nie wiem, czy to dobrze, bo jest to dosyć niewygodna pozycja. Ale możemy w ten sposób tą politykę obrazować, że Orban siedzi na płocie i kalkuluje, na którą stronę tego płotu mu się bardziej opłaca zeskoczyć ewentualnie. I podbija stawkę, to znaczy podbija licytację wzwyż. Kto da więcej? Wie, że z jednej strony jest pożyteczny dla Rosji, no bo paraliżuje pewne procesy decyzyjne w Unii, więc za to może coś dostać i dostaje. I także w Unii takie sytuacje mają miejsce. To jest na pewno polityk bardzo zręczny. Cokolwiek, przepraszam, złego, bo tony kalumnii na niego już z różnych stron padły, ale to jest bardzo zręczny polityk, nieporównywalnie zręczniejszy niż rządzący Polską do niedawna, jeżeli chodzi o rozgrywki na arenie międzynarodowej. Robi to od wielu lat i robi to przynajmniej na razie z dużym skutkiem. I póki ktoś rzeczywiście nie walnie pięścią w stół i nie podejmie kroków, które będą krokami znacznie bardziej drastycznymi niż wywalenie go z Europejskiej Partii Ludowej. Ja uważam, że polityka Orbana to jest polityka, jak mówię, interesów i wyrachowania. To nie jest polityka, wokół której buduje się jakieś wielkie ideologiczne przesłanie. Więc póki nie będzie oporu, póki nie będzie sytuacji, że zobaczy, ile może stracić i ktoś będzie konsekwentny, bo to kolejna rzecz. Polityce wobec Orbana można też zarzucić brak konsekwencji. I to wielokrotnie. Czyli najprostszy, że oskarża się go o to, a później się z nim rozmawia i deale się z nim robi. No, wiarygodność, delikatnie mówiąc, spada tego typu działań politycznych. Ja też na razie takiej sytuacji, kiedy polityka węgierska drastycznie się zmieni, nie widzę. Orban wyraźnie gra na z jednej strony rozgrywki wewnątrz Unii, które rozgrywki wewnętrzne, ale one dotyczą zmian politycznych w państwach Unii. No, mamy wybory na przykład w Holandii, mamy zmiany wewnętrzne, których do władzy może dojść radykalna prawica. To jest jakby pierwsza gra. I druga, no to jest gra na zmęczenie społeczeństw zachodnich konfliktem na Ukrainie.
Tutaj może spojrzę w stronę pani doktor, ale też jakby zatrzymać się na chwilę w Unii Europejskiej, bo pan też zaczął mówić o Holandii i o tych nastrojach w państwach Unii Europejskiej. Jak wiemy, w tym roku odbyły się między innymi wybory w Holandii, ale też na Słowacji, też Hiszpania, gdzie było na granicy, więc tak naprawdę czy te nastroje konserwatywne, czy te partie konserwatywne w Europie mają się całkiem dobrze i będą miały się lepiej w nowym roku?
Jeśli miałabym to ocenić, to rzeczywiście jest obserwowalny taki trend wśród społeczeństw tak zwanego starego kontynentu, gdzie powraca się do pewnych wartości takich tradycyjnych. To jest być może też w pewnym sensie rozczarowanie polityką multikulturowości, zaszczepianiem przez niektóre partie polityczne, takie skrajne partie prawicowe, lęku przed imigrantami, bo przecież ten problem był bardzo aktualny w agendzie europejskiej i był potężny spór co do tego, jak rozwiązać kwestię migrantów, którzy zostali pozbawieni miejsca do życia w wyniku chociażby arabskiej wiosny. Kazus Niemiec tutaj mi przychodzi na myśl, gdzie ówczesna kanclerz Angela Merkel wyraziła bardzo duże poparcie dla migracji, co niekoniecznie zostało pozytywnie odebrane przez społeczeństwo niemieckie, które paradoksalnie wcale nie jest aż tak otwarte, jakby się wydawało, ponieważ to w Niemczech wyrastają partie, które no, mają inklinacje z politykami lat 20., którzy byli niespełnionymi akwarelistami. Więc jest to pewnego rodzaju zagrożenie dla, powiedziałabym, takiej liberalnej wizji porządku międzynarodowego. I on również jest kontestowany. To zwycięstwo, które Fukuyama ogłosił po zakończeniu zimnej wojny, nijak ma się do rzeczywistości, w której żyjemy, bowiem stosunki międzynarodowe stały się coraz bardziej chaotyczne i coraz bardziej wymagające i nieprzewidywalne. Paradoksalnie zimna wojna stabilizowała tą przestrzeń międzynarodową, a jej zakończenie no, wykreowało szereg zagrożeń, z którymi świat zmaga się i wobec których nie ma sprawdzonego instrumentarium z konfliktami etnicznymi, religijnymi, z całą maścią zagrożeń asymetrycznych na czele. I to są tematy, które europejscy przywódcy winni podejmować na swoich agendach, tylko tendencja jest taka, że każdy zajmuje się swoim poletkiem, no bo przecież po pierwsze interesy narodowe, a później tak zwane dobro wspólne. Zresztą im dłużej zajmuję się tematyką międzynarodową, to coraz bardziej słowa Condoleezzy Rice do mnie przemawiają na temat iluzoryczności społeczności międzynarodowej, za co była w 2000 roku tak mocno krytykowana, a jednak to ma dużo zastosowania, jeśli patrzymy właśnie, jak funkcjonują organizacje, jak Unia Europejska, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czyli formaty, które tak naprawdę nie są w stanie wypracować spójnych stanowisk, żeby rozwiązywać kwestie, które są palące.
Teraz przenosimy się jeszcze dalej, przenosimy się w locie, lądujemy w Tajwanie, bo to jest taka rzecz, która może w tym roku, znaczy co roku się o niej mówi, że ona jakby teraz więcej tam patrzymy na Chiny i Tajwan, więc chciałem jakby jeszcze od Państwa poprosić tutaj krótkie podsumowanie tego, co zadziało się w tym roku i może no, zobaczymy, jak będzie to wyglądało w przyszłym roku. Ale na razie skupmy się na tym roku. Mogę, panie profesorze, teraz wylądowaliśmy, zapraszam.
O, z chęcią bym się tam bilokacji doznałbym i się bym się tam przeniósł, ale no, rzeczywiście. Czy jakby można powiedzieć tak, że Tajwan zresztą podobnie jak Ukraina jest pewnym katalizatorem tego, co dzieje się w Azji. dokładnie rywalizacji, która no, zmienia porządek międzynarodowy, bo to, co do tego rzeczywiście on jest bardzo turbulentny, ale nie ma wątpliwości, że mamy, no, wielu twierdzi, że nową zimną wojnę, tym razem tylko aktorzy się, znaczy jeden aktor się zmienił, czyli pojawiły się Chiny zamiast Związku Radzieckiego. Bo kwestia Tajwanu, no to jest z jednej strony kwestia ambicjonalna dla Xi Jinpinga. No, obiecał, że zjednoczy Tajwan, czy, albo jeszcze Tajwan wróci do macierzy, czyli powrotem będzie chiński. To oczywiście oznacza, że w tej deklaracji rzecz jasna nie padł termin, ani forma. Ale Chińczycy nie wykluczają również tego, że odbędzie się to siłą. I w takiej sytuacji no, polityka amerykańska, no bo to Amerykanie są najważniejszymi konkurentami Chin w Azji, no, to jest polityka, która w tym roku, to jest otwarte już mówienie, bo przedtem wielokrotnie mówiono to eufemistycznie, że Amerykanie będą bronić Tajwanu. Krótko mówiąc, i chińska inwazja oznaczałaby, no tu jest dobre pytanie, co by oznaczała, czy nie przypadkiem wojnę globalną. To jest pierwszy czynnik. Drugi, polityka chińska i w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, to też jest swego rodzaju test case. To znaczy, w jaki sposób ewentualnie zareagowaliby Amerykanie i Zachód na to, na chińską inwazję. Chińczycy, ponieważ jest to zupełnie inna cywilizacja, czego wielu ludzi na Zachodzie kompletnie nie rozumie. To jest cywilizacja, która trwa kilka tysięcy lat, to znaczy wtedy, kiedy ludzie na Zachodzie siedzieli na drzewach. Tego nie są w stanie zrozumieć, że Chińczycy są bardzo cierpliwi i budują swoją pozycję przez wiele, wiele dekad. Ja zawsze mówię, że bardzo dobrą metaforą polityki zachodniej jest Oswalda Spenglera. Przedstawienie cywilizacji Zachodu jako Fausta, nieustannie nienasyconego i wiecznie za czymś goniącego. To jest bardzo dobra metafora. Chińczycy tacy nie są. Oni budują tę pozycję przez wiele dekad bardzo wytrwale i z niezwykłą wręcz konsekwencją. Czego wielu politykom zachodnim niestety z wielu zresztą powodów także wewnętrznych brakuje. I to, co się dzieje na Tajwanie, bo tam też to mamy do czynienia ze swego rodzaju paradoksem, nastroje niepodległościowe, co może się wydać dziwne, bo Tajwan jest praktycznie niepodległy. Zależny co prawda militarnie od Stanów Zjednoczonych, ale praktycznie jest niepodległy. Ale formalnie nie ogłosił niepodległości, uznaje się za Republikę Chińską. I tu jest pytanie, bo te nastroje niepodległościowe, jeśli dobrze kojarzę sondaże, które gdzieś czytałem z Tajwanu, one rosną. Pytanie, czy władze Tajwanu zdecydują się na ogłoszenie niepodległości, bo Chińczycy stwierdzili, że to będzie casus belli wtedy, jeżeli ogłoszą niepodległość. I jak mówię, to jest zamieszanie, czy nie wiem jak to nazwać, to co się dzieje wokół Tajwanu, już to nie tylko jeszcze jest Morze Południowochińskie. To jest test tego, co będzie się działo w Azji i na ile dwaj światowi giganci będą w stanie na tę sytuację wpływać. Zapewne pani doktor, która zajmuje się polityką amerykańską, powie więcej. Wydaje mi się, że z wielu względów Chińczycy nie odpuszczą kwestii Tajwanu, choćby z powodów ambicjonalnych. Po drugie tego, że udało im się połknąć Hongkong. Faktycznie ta umowa z Wielką Brytanią nie obowiązuje już. I zjednoczyć to, co od Chin w epoce Wielkiej Smuty, by użyć rosyjskiego określenia, odpadło. I pozostał tylko Tajwan. To jest kwestia ambicjonalna i działania chińskie, różne prowokacje, bo one są dosyć częste, zwłaszcza w cieśninie tajwańskiej, gdzie tak na dobrą sprawę chyba nie ma nawet czytelnego rozgraniczenia stref, jeżeli chodzi o strefy morskie. I to będzie na pewno tematem, który będzie jeszcze nas absorbował, a ponieważ centrum świata się przeniosło do Azji, no to będzie miało to, jak sądzę, rozgrywka o Tajwan będzie miała kluczowe znaczenie także dla układu sił w świecie. Nie wiem, czy to jest górnolotne, ale niech tak będzie. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo.
Dwa zdania, może takiego podsumowania w kontekście też tych relacji ostatniego roku z Chińczykami.
To by było super i też w takim kontekście, no bo jakby mieliśmy czas, w pewnym momencie wrażenie, ale głównie medialne, że grozi nam jakby kolejna wojna, kolejny konflikt i to czy też faktycznie to było wszystko uzasadnione.
Stany Zjednoczone łączy z Tajwanem specjalna więź, która opiera się na ustawie Taiwan Relations Act, na mocy której Amerykanie udzielają wsparcia w zakresie obrony suwerenności tejże wyspy, której suwerenność jest kontestowana przez Chiny kontynentalne, bowiem Chiny nigdy nie uznały suwerenności Tajwanu, stosują politykę jednych Chin i co ciekawe, Amerykanie poparli politykę jednych Chin po zwrocie, którego dokonał Richard Nixon w latach 70. ubiegłego wieku. Natomiast to, co pozostaje istotne w relacjach dwustronnych pomiędzy tymi państwami, to są sprzedaże zaawansowanego uzbrojenia, no i polityczne wsparcie dla ochrony Tajwanu przed agresją ze strony Chin. Chiny rzeczywiście są państwem, które w ostatnich dekadach radykalnie umocniły swoją pozycję międzynarodową. Amerykanie traktują Chiny jako strategicznego rywala. I to jest całkowicie zgodne z dynamiką obszaru Azji i Pacyfiku. Natomiast nie zależy na pewno Amerykanom na konfrontacji z państwem środka, ponieważ będzie to sprzeczne z amerykańskimi interesami. Ja myślę o takiej konfrontacji stricte militarnej, ponieważ Amerykanie prowadzą rywalizację w sferze gospodarczej i handlowej, gdzie próbują ograniczać wpływy Chińczyków poprzez różne cła na towary, które Chiny sprzedają nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale również do Unii Europejskiej. Świat rzeczywiście wstrzymał oddech, kiedy to spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi poleciała do Tajpej złożyć wizytę dyplomatyczną, a przypomnę Państwu, że Amerykanie i Tajwańczycy nie utrzymują stosunków dyplomatycznych oficjalnych, co jest także wpisane właśnie w tę ustawę, o której wspomniałam wcześniej. Chińczycy uznali ten akt jako wrogi i zareagowali w sposób, rzekłabym, odpowiedni do sytuacji, natomiast nie na tyle, aby eskalować to do konfliktu zbrojnego. Wiewiórki w amerykańskiej prasie donosiły, że ta wizyta Nancy Pelosi była celowa, żeby właśnie zobaczyć, jaka będzie reakcja Xi Jinpinga, co wydarzy się realnie. No i Chińczycy uruchomili swoje lotnictwo, uruchomili obronę morską, którą wysłali w kierunku byłej Formozy. To może pokazywać nam, ale tylko szczątkowo, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby rzeczywiście Tajwan ogłosił niepodległość. Natomiast w moim przekonaniu na to się nie zanosi, że ta sytuacja będzie się utrzymywała, a Chiny, kiedy uznają, że już mogą w cudzysłowie wchłonąć Tajwan, to one to zrobią. Zrobią to krok po kroku, bo taka jest polityka chińska. To jest takie benedyktyńskie podejście, czego absolutnie Zachód nie rozumie, bo Zachód działa tu i teraz, natomiast oni działają sukcesywnie od końcówki lat 70., kiedy Chiny dzięki Deng Xiaopingowi otworzyły się na świat, bowiem epoka Mao zamykała Chiny w przekonaniu, że są samowystarczalne. I Chińczycy odzyskują swoje tereny, Hongkong, Macau. Na Tajwan pewnie też przyjdzie czas, tylko pytanie, jak zareagują Amerykanie, czy rzeczywiście udzielą tego swojego unconditional support. Czas pokaże i czas pewnie to zweryfikuje. Pytanie pozostaje cały czas otwarte.
Dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Magdalena Kumelska-Koniecko. Dziękuję.
Dziękuję pięknie za zaproszenie i przepraszam za wydłużenie czasu.
Nie ma za co przepraszać. I doktor habilitowany Jarosław Macała. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie się dobrze słuchać.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy, wszystkim patronkom i patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.